Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Kościół Gnieźnieński to główny temat, któremu poświęcimy obecny magazyn. Następnie audycja Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej wyjaśni przyczyny opóźnienia w opracowaniu polskiej strategii gospodarczej. 6 grudnia wita Państwa ojciec Stanisław Tasiemski. Naszym gościem jest ksiądz arcybiskup Henryk Muszyński, metropolita gdzieński. Księże arcybiskupie, co się wydarzyło w ciągu minionych kilku lat od spotkania z Janem Pawłem II?
Właśnie w metropolii gnieźnieńskiej, sądzę, widać bardzo wyraźnie te zmiany, które zaszły w 1992 roku, ale także i w 2004 roku. W 1992, jak dobrze wiemy, nowy podział administracyjny całej Polski i ta metropolia, która 1000 lat temu obejmowała całą Polskę, została zmniejszona i to znacznie zmniejszona. W 2004 roku powstanie na naszych terenach diecezji bydgoskiej. Do tej diecezji zostało przyłączonych 12 dekanatów z diecezji gnieźnieńskiej. Obecnie żyjemy w zupełnie nowej rzeczywistości. Mamy całą tradycję historyczną, obiekty historyczne. Natomiast diecezja jest mała, dawniej obejmowała przeszło 1 000 000 wiernych. Obecnie mamy około 640 tysięcy wiernych. Mieliśmy przeszło 700 kapłanów, w tej chwili mamy 500 kapłanów, a więc jest zupełnie nowa rzeczywistość. Chcę wierzyć, że pomniejszenie tej diecezji będzie służyło lepiej potrzebom pastoralnym. W pewnym sensie możemy w sposób pełniejszy wyjść naprzeciw potrzebom duchowym, natomiast wymaga to też olbrzymiego przestawienia i to nie tylko administracyjnego, ale także duszpasterskiego. Pozostało ponownie przyłączone kilka dekanatów z archidiecezji poznańskiej i z diecezji włocławskiej. No, pracujemy obecnie, by scalić od strony duszpasterskiej te dekanaty i stworzyć znowu jej pewną jedność, zwłaszcza pod względem programów duszpasterskich.
Jakie działania wydają się najbardziej adekwatne do aktualnej sytuacji?
W archidiecezji stworzyliśmy program całościowy, który obejmował 10 lat. Jeszcze zanim powstał program ogólnopolski i założenie było bardzo proste. Naszym punktem wyjścia były potrzeby człowieka i pierwsze 3 lata to był człowiek w relacji do Boga. Obecnie przeżywamy drugie 3-lecie. Człowiek w relacji do społeczeństwa i trzecie, człowiek w relacji do Kościoła. Usiłujemy to korelować z programem ogólnopolskim, by nie było dwóch programów i nie było zamieszania. To nawet dosyć dobrze koreluje, ponieważ obecny rok poświęcony jest budowaniu nadziei i solidarności z ubogimi. A więc mamy relacje chrześcijanin i społeczeństwo. Wypracowaliśmy skrót tego programu, który otrzymują wszystkie parafie i osobiście kładę duży nacisk na to, by ten właśnie program był przedmiotem dyskusji na radach duszpasterskich w każdej parafii. Chodzi mi przede wszystkim o włączenie pełniejsze wiernych świeckich w odpowiedzialność za życie religijne, za życie parafialne.
Czy udało się stworzyć autentyczne, aktywne rady parafialne, które wspomagają duszpasterzy?
Jest ogromne zróżnicowanie. Są parafie, gdzie te rady działają i nawet dobrze działają, a są parafie, gdzie to idzie z wielką trudnością. Trudności są zarówno ze strony kapłanów. Zdaję sobie sprawę z tego, że to kapłani ponoszą przede wszystkim główną odpowiedzialność za funkcjonowanie tych rad. Oni są stymulatorami i oni są przewodniczącymi tych rad. I moje doświadczenie mówi, że tam, gdzie ksiądz, zwłaszcza proboszcz, jest żywo zainteresowany, tam te rady funkcjonują. Natomiast są parafie, gdzie jeszcze nie ma tej świadomości potrzeby włączenia się wiernych świeckich. A trudności ze strony wiernych świeckich polegają przede wszystkim na tym, że są to pewne obciążenia z okresu komunistycznego. W okresie komunistycznym ksiądz proboszcz zarządzał całością parafii. Od spraw gospodarczych, ekonomicznych, poprzez rozgrzeszenie i celebrację. No i to stało się w pewnym sensie stylem dla niejednego człowieka. Mówią, ksiądz proboszcz dobrze sobie radzi, po co mamy się włączać, nie bardzo rozumiejąc, że są inne czasy i są inne potrzeby, ale będę ten program konsekwentnie realizował. To są rzeczy, których nie buduje się z dnia na dzień. Tu trzeba naprawdę dużo cierpliwości, dużo takiego rozsądku pastoralnego, ale widzę też pewne dojrzewanie i pewien postęp w tym zakresie.
Archidiecezja Gdzieńska stała się po tych ostatnich zmianach jeszcze bardziej archidiecezją rolniczą. Czy udaje się w jakiś sposób tworzyć środowisko ludzi roli, ludzi ciężkiej pracy i dać też im pewne propozycje duszpasterskie? Czy Kościół Gdzieński potrafi wychodzić naprzeciw tym wyzwaniom?
Mam tę świadomość, że nie wychodzi w sposób dostateczny. Jest to duszpasterstwo tradycyjne rolników, są rekolekcje dla rolników, są spotkania dla rolników, ale są to przede wszystkim spotkania modlitewne, formacyjne. Natomiast nie udało się jeszcze dotychczas ukształtować takiego zespołu, który wychodziłby naprzeciw aktualnym problemom rolników, przede wszystkim tym ogromnym przekształceniom, które mają miejsce dzisiaj w rolnictwie. W obecnym roku, ponieważ pracujemy nad przywracaniem nadziei, prosiłem bardzo kapłanów i wskazywałem im, że środowisko rolnicze jest jednym z tych środowisk, gdzie najbardziej potrzeba przywrócenia tej nadziei, zwłaszcza tam, gdzie nastąpiły daleko idące przemiany w administrowaniu gospodarką rolniczą, gdzie jest dużo bezrobotnych. Ciągle mówię, że jakakolwiek pomoc ze strony człowieka jest przywróceniem cząstki nadziei. I to jest jedno z głównych zadań duszpasterzy, rolników, a w pewnym sensie także każdego duszpasterza, bo diecezja jest rzeczywiście rolnicza, ale mam tę świadomość, że w tym względzie jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia.
W seminarium gdzieńskim kształci się niemal 100 kleryków. Czy to jest wystarczająca ilość, czy patrzy ksiądz arcybiskup z nadzieją na przyszłość archidiecezji, że jej nie zabraknie kapłanów?
Pod tym względem patrzę rzeczywiście z wielką nadzieją, aczkolwiek mam tę świadomość, że idzie niż demograficzny, więc chociażby ze względów obiektywnych prawdopodobnie tych kapłanów w przyszłości będzie mniej, ale mamy stosunkowo dużo młodych kapłanów, więc będzie to problem, który dotknie diecezji, jeżeli w ogóle dotknie w przyszłości. Chcę tylko podkreślić, że usiłujemy także służyć pod tym względem innym diecezjom. Diecezja Gnieźnieńska jest na drugim miejscu, gdy chodzi o ilość misjonarzy, oczywiście proporcjonalnie do ilości kapłanów, ale wydaje mi się, że naszym zadaniem jest także wspomagać inne diecezje, zarówno misyjne, jak i takie diecezje jak Czechy czy naszych sąsiadów wschodnich, bo jak się patrzy na ilość naszych kapłanów i tych kapłanów, którzy tam pracują, no jest ogromna dysproporcja. Trudność jednak na tym polega, że tam nie można skierować żadnego kapłana mocą dekretu. Tylko to muszą być ludzie, którzy chcą, którzy są świadomi trudności, które ich spotkają i ogarnięci są autentycznym duchem apostolskim, bo inaczej w tych warunkach na pewno nie sprawdzą się, nie wytrwają.
Gniezno stało się w ciągu ostatnich lat w sposób szczególny stolicą naszych dążeń do jedności europejskiej i w tym niemała zasługa księdza arcybiskupa, który przez lata pracował w Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. Jak ksiądz arcybiskup postrzega właśnie wysiłek Kościoła do budowania duchowej jedności kontynentu?
To jest w gruncie rzeczy nie tyle moja zasługa, ile dziedzictwo historii i tradycji gnieźnieńskiej. Proszę pamiętać, że kiedyś w roku 1000 było bardzo ścisłe powiązanie spraw publicznych, państwowych, politycznych z kościelnymi. W tym sensie, że erygowanie metropolii oznaczało także wejście Polski do wspólnoty narodów europejskich I stąd obchody tysiąclecia były obchodami zarówno władz kościelnych, jak i władz cywilnych. A drugi powód była to uroczystość europejska. I dlatego w porozumieniu z księdzem prymasem, który był przewodniczącym konferencji episkopatu, ale przede wszystkim z ojcem świętym Janem Pawłem II, przyjąłem formułę bardzo szeroką, formułę europejską. I ona w jakimś sensie się sprawdziła. Udział prezydentów, premierów, a także biskupów z różnych krajów europejskich. I w ten sposób Gniezno rzeczywiście, podejmując tę tradycję, stało się tym miejscem spotkań europejskich. Mieliśmy ich 4 dotychczas, łącząc te historyczne, nawet obchodziliśmy 6 zjazd gnieźnieński, ale to w łączności z tym pierwszym, który miał miejsce w roku 1000. Wydaje się, że ta formuła się sprawdza. Jest przede wszystkim wielkie zapotrzebowanie. No i audytorium to jest audytorium ruchów kościelnych, tych, które w gruncie rzeczy nie są całościowo objęte taką troską w wymiarze europejskim, w wymiarze polskim. One mają swoje struktury, ale nasze zadanie sięga nie tylko na zachód, ale także na wschód. Ponieważ mamy struktury kościelne, czujemy się odpowiedzialni, by zapraszać także tych młodych ludzi z innych krajów leżących na wschód od Polski. I w tym sensie myślę, że Gniezno spełnia bardzo pożyteczne zadanie. Opieram się tutaj na relacjach, które słyszę ze strony tych młodych ludzi. Jest to po prostu potrzebne, że poznają zarówno ludzi Kościoła, jak i polityków chrześcijańskich, którzy kształtują obecne oblicze Europy, a przekazują swoje doświadczenia tym, którzy będą kształtowali to oblicze w przyszłości.
Zazwyczaj około zesłania Ducha Świętego na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej ma miejsce wydarzenie szczególne, spotkanie młodych, które jest też takim ożywieniem całego Kościoła w Polsce. Jak ksiądz arcybiskup ocenia właśnie to wydarzenie dla archidiecezji, dla Kościoła?
Jest to inicjatywa, jak wiemy, dominikanów, ściślej Ojca Góry. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z tego, bo widzę, że jest to potrzebne. Jest to ewenement, jest to wydarzenie w wymiarze ogólnopolskim i najlepszy dowód, że przyjeżdża młodzież z całej Polski, a więc znajduje coś, czego nie znajduje gdzie indziej. To, co wydaje mi się ważne, to są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest kolebka naszego chrześcijaństwa, tradycyjne miejsce chrztu Polski. To jest dzisiaj fundament, powrót do łaski chrztu i życie tą łaską, którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym i jak często powtarzam, otrzymaliśmy na miarę świętości. I dlatego tylko święty może powiedzieć, że w pełni wykorzystał łaskę chrztu świętego, a to wymaga pracy, wymaga wysiłku, bo człowiek rozwija się w gruncie rzeczy w relacji osobistej, w sposób bardzo osobisty i personalny. Ale Ojciec Góra wychodzi naprzeciw tymi inicjatywami, które są akceptowane. I drugi moment, który wydaje mi się ważny, to jest fakt, że tam powstaje ośrodek formacyjny. A więc tu nie chodzi o wydarzenie jednorazowe, spektakularne. W ciągu roku przyjeżdżają różne grupy, z czego się ogromnie cieszę, bo taka formacja wymaga systematycznej pracy. Tego się nie zrobi od jednego spotkania do drugiego, ale mogę zaświadczyć, że w momencie, kiedy kończy się jedno spotkanie, Ojciec Góra myśli już o następnym spotkaniu i z pewną korzyścią jest także fakt, że Lednica leży pomiędzy dwiema metropoliami, archidiecezjami, to znaczy przynależy do Gniezna, ale jest to przecież sprawa duszpasterstwa dominikanów, którzy pracują w Poznaniu. W ten sposób dynamizuje się te dwie metropolie, dwie archidiecezje, a nawet w pewnym sensie całą Polskę, bo jest to dzisiaj już wydarzenie ogólnopolskie i myślę, że wielkiej wagi.
Dziękuję bardzo za rozmowę, mówił ksiądz arcybiskup Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Polska bez planu strategii gospodarczej. Unia Europejska prowadzi wspólną strategię w dziedzinie gospodarki, znaną od 5 lat jako strategia lizbońska. Celem ogłoszonej w Lizbonie strategii było zwiększenie zatrudnienia i uczynienie gospodarki Unii najbardziej konkurencyjną na świecie do roku 2010, czego jednak na razie nie udaje się osiągnąć. Aby zapewnić lepszą realizację strategii lizbońskiej, przywódcy unijni zobowiązali się w marcu tego roku do przygotowania narodowych programów, które przewidywałyby działania na rzecz ożywienia gospodarki i zwiększenia zatrudnienia w ciągu najbliższych 3 lat. Harmonogram dotyczył przekazania do Brukseli narodowych planów do połowy października. Tymczasem, ze względu na wybory parlamentarne i proces tworzenia nowego rządu, Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej podjęła decyzję o przekazaniu sprawy premierowi nowego rządu. Ogłosiło tak Ministerstwo Gospodarki i Pracy, zobowiązane do przygotowania polskiego planu wdrażania strategii lizbońskiej. Ministerstwo zapewniło przy tym, że program został już wstępnie przygotowany i przyjęty. Krajowy program reform na lata 2005-2008, który ma służyć realizacji strategii lizbońskiej, zakłada, że głównym priorytetem jest utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy. Wymienia takie obszary działania jak konsolidacja, informatyzacja finansów publicznych, zwiększenie udziału samorządów w dysponowaniu środkami publicznymi, racjonalizacja wydatków publicznych, ograniczenie kosztów funkcjonowania administracji, wieloletnie planowanie budżetowe, reforma ubezpieczeniowa i zdrowotna, uproszczenie systemu podatkowego i rozszerzenie bazy podatkowej. Wiele rozwiązań zaczerpnięto z Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Ale oprócz Polski, także Francja, Dania, Szwecja i Niemcy nie zdążyły do 15 października wysłać Komisji Europejskiej planów narodowych. Polska poinformowała o tym już 30 września. Komisja Europejska nie ma prawnych możliwości egzekwowania wyznaczonego terminu, ale ma nadzieję, że kraje dotrzymają swoich zobowiązań programowych, zwłaszcza że priorytetem Unii Europejskiej jest obecnie zwiększenie konkurencyjności unijnej gospodarki. To podejście elastyczne Komisji Europejskiej ze względu na kalendarz polityczny w naszym kraju jest o tyle uzasadnione, że znacznie ważniejsze od terminowego przekazania sprawy jest przesłanie programu przemyślanego i wewnętrznie spójnego. Komisja Europejska z pełnym zrozumieniem, jak głosi komunikat, przyjęła do wiadomości, że z powodu niejasnej sytuacji powyborczej Polska nie przesłała na czas, czyli do 15 października, Narodowego Planu Realizacji Gospodarczej Strategii Unii Europejskiej, tak zwanej Strategii Lizbońskiej. Komisja Europejska nie wyznaczyła ścisłego terminu przedstawienia nowego planu przez Polskę, ani przez żaden inny ze spóźnialskich. Jeden z przedstawicieli Komisji Europejskiej powiedział jednak, że im wcześniej przedstawiony zostanie plan, tym lepiej. Gospodarka nie jest bowiem tylko ślepym pracowaniem, ale wymaga również dobrego planowania. Ma być przecież częścią naszego projektu na wspólną Europę, na lepszą Polskę.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu Radio Watykańskie. To wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.